gościem Poranka Wnet jest pan dr Jacek Bartosiak, ekspert od spraw geopolityki, autor książek, m.in. najnowszej Rzeczpospolita między lądem a morzem, były prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Wczoraj informacja, chińskie Ministerstwo Finansów ogłosiło w poniedziałek, że wprowadzi cła odwetowe na produkty z USA o wartości 60 miliardów dolarów. Mamy już do czynienia z wojną handlową. Jakie będą jej skutki?
Mamy do czynienia z największą wojną handlową w historii świata. Musimy sobie zdać sprawę, jakie mogą być konsekwencje z tego. Jeżeli wojna handlowa będzie trwała, wówczas zostaną zbudowane zupełnie nowe połączenia łańcucha dostaw, globalnego łańcucha dostaw w globalnej gospodarce i świat się podzieli na kluby współpracujących ze sobą państw. Będzie to miało fundamentalne znaczenie dla naszego biznesu, dla światowego biznesu, dla nas wszystkich. Zarówno co do cen towarów, cen poszczególnych kategorii towarów, przewag określonych kategorii towarów, usług i producentów, jak i też nowych regulacji z tym związanych. Tak jak mówię, jeżeli ta wojna handlowa będzie trwała dłużej, bezwzględnie to nastąpi, dlatego że świat jest zbudowany na strategicznych przepływach, czyli wolności obrotu towarowego, obrotu kapitałowego, wolności przepływów po prostu. Tak? I Amerykanie teraz, rozpoczynając tą wojnę handlową, blokują te przepływy.
No to właśnie zacznijmy od tego. Dlaczego Stany Zjednoczone zdecydowały się na ten krok?
Dlatego, że wolność przepływów powoduje oczywiście prosperity, ale nierówno. Wolność przepływów, która istniała od 1991 roku, pozwoliła światu wzbogacić się ogromnie, ale w nierówny sposób. Najwięcej zyskały Chiny i znalazły się na drodze do dominacji gospodarczej świata, a Stany Zjednoczone bardzo nie lubią, jak ktoś ma szansę wyprzedzić ich.
A tak się dzieje i przewiduje pan, że będzie tak się działo, że to Chiny będą jednak przodować?
No, według niektórych już przodują Chiny.
A więc według pana?
Według mnie jeszcze nie, natomiast są na drodze do dominacji globalnej gospodarczej, tak.
Mówił pan o tym, że w związku z tą wojną świat podzieli się na grupy. Gdzie będzie Polska? Bo no właśnie.
No to dobre pytanie. Gdzie my będziemy? A jeszcze bardziej zasadnym pytaniem jest, gdzie będą Niemcy? I gdzie będzie Rosja?
Ale jak pan przewiduje, gdzie Polska raczej powinna być? Bo z tego, co widać, z tego, jak widzimy, jak działa polski rząd i jakie są interesy, to raczej będziemy w obozie amerykańskim.
Tak, no tak wygląda na to, że będziemy. Problem polega na tym, że nie wiadomo, co wybierze Europa Zachodnia.
Bo jednak Niemcy i Stany Zjednoczone to tak po drodze ze sobą nie mają za bardzo.
Mają i nie mają. To znaczy Niemcy znacząco skorzystały na Westbindung, czyli na orientacji atlantyckiej Adenauera i RFN, tak, po II wojnie światowej. Pod parasolem obronnym amerykańskim w ramach rozszerzenia NATO Niemcy również bardzo skorzystały, dlatego że Niemcy mają całą gospodarkę europejską w systemie dostaw paneuropejskim pod gospodarkę niemiecką, korzystając na wysokiej marżowości. Mogą dzięki wolnemu oceanowi światowemu, czyli wolności darmowej autostrady, czyli wolności przepływu oceanu światowego, mogą eksportować swoje towary na cały świat i to jest dzięki Stanom Zjednoczonym. Jeżeli wejdziemy teraz w świat, gdzie powstaną na tym blokady, to znaczy na przykład Amerykanie będą decydować, czy Niemcy mogą eksportować swoje towary, no to po pierwsze zobaczymy, czy wola Niemiec się utrzyma w blokowaniu jak gdyby siły amerykańskiej, jak gdyby w sporach ze Stanami Zjednoczonymi, bo Niemcy same w sobie nie są w stanie zabezpieczyć sobie dostaw, tak, globalnych. Zresztą dlatego były dwie wojny światowe, bo próbowały sobie zabezpieczyć to na wschodzie, czyli te rynki podporządkowane. Innymi słowy, wchodzimy w zupełnie nieznane wody, bardzo niebezpieczne, gdzie może nie być już więcej jak gdyby reguł, które regulowały porządek światowy, tylko będzie prawo silniejszego. Tak?
A gdzie nam się bardziej opłaca być?
Myślę sobie, że my z punktu widzenia naszego położenia trochę zasadniczo nie mamy wyboru, tak? I musimy się orientować na dominujące mocarstwo morskie, tak? Czyli na Stany Zjednoczone. Natomiast można akcenty inaczej rozłożyć trochę, albo w zróżnicowany sposób. Poza tym musimy przede wszystkim obserwować, jak się będzie toczyła sytuacja. Przecież Stany Zjednoczone mogą po prostu przegrać wojnę handlową z Chinami i z Eurazją. I powstanie w Eurazji nowy system handlowy.
No może tak być, ale pamięta pan, że tak szumnie zapowiadano ten nowy jedwabny szlak. I co się stało z tą inicjatywą? Coś się dzieje? Coś postępuje? Czy...
Nowy jedwabny szlak jak najbardziej powstaje. Wystarczy pojechać, przejechać się po Eurazji.
A czy Polska...
Nowy jedwabny szlak polega na tym, że Chiny i sąsiedzi Chin tworzą połączenia komunikacyjne, connectivity, połączoność rurociągami, autostradami, drogami, handlem, usługami, bezgotówkowymi rozliczeniami, technologią jak 5G. Tak? Tworzą połączoność, dzięki której ludzie mogą się rozwijać, bogacić, poznawać itd., itd. I to się po prostu wszystko dzieje. Można dyskutować, ile to kosztuje, czy wszędzie jest opłacalne, ale to naprawdę się dzieje.
A jaki Polska ma w tym udział? Ma jakiś udział?
Nie, Polska nie ma żadnego udziału. Pierwsze, Polska jest jeszcze póki co bardzo daleko od tego, skąd się to dzieje. Po drugie, no jesteśmy wraz z Amerykanami, tak? I to też powoduje określoną perspektywę.
To jaki jest progres, jeżeli chodzi o nowy jedwabny szlak?
Po prostu powstają połączenia connectivity.
I do jakiego momentu doszedł ten jedwabny szlak?
Znaczy, nie ma czegoś takiego, bo nie można sobie wizualizować coś takiego, że gościniec budują robotnicy i już jesteśmy w Kirgizji.
No ale tak sobie pewnie ludzie wizualizują, myślę.
Nie, to nie jest tak. To jest, można sobie wyobrazić raczej ciało człowieka, które ma mnóstwo unerwień. I od serca rozchodzą się żyły, tętnice, układ nerwowy. To jest coś takiego. Setki, tysiące połączeń różnego rodzaju.
Różnego rodzaju, czyli co?
Podam przykład. Kiedyś, jeszcze 200 lat temu, Chińczycy z zachodnich Chin kompletnie nie mieli kontaktu z Pakistańczykami z północno-wschodniego Pakistanu. No teraz mają. I raptem się okazuje, że mamy komparatywne synergie, bo zachodnie Chiny potrzebują rzeczy X, a Pakistan potrzebuje na przykład energii, tak? I importuje energię z zachodnich Chin.
No Chińczycy w ogóle tworzą takie enklawy w Pakistanie. Wykupują ziemię, tworzą jakieś fabryki, tworzą miejsca, które są im potrzebne. Zresztą robią to w wielu krajach. Robią to w Tadżykistanie, no, gdzie im jest potrzebne, tam to wszystko.
I w Afryce, robią to wszędzie na wyspie lądzie, tak zwanym Mackinderowskiej wyspie lądzie, czyli w sercu świata. Robią to wszędzie, gdzie nie... Jeżeli powiedziałem o strategicznych przepływach, to proszę sobie, pani redaktor, wyobrazić, że Amerykanie kontrolują ocean światowy, czyli główną arterię, główną tętnicę idącą od serca, bo największą autostradę darmową świata. No i Chińczycy nie są w stanie skontrolować tej tętnicy, czyli wolumenu i kierunku przesyłów strategicznych, ludzi, cargo, prawda?
Ale próbują przecież.
Ale nie, tak naprawdę to nie za bardzo. Zwodzą raczej Amerykanów, natomiast budują to w drugim miejscu zupełnie, w masach lądowych Eurazji. Te swoje pod siebie, tak? Tę połączoność pod siebie, cały system nerwowy pod swoją gospodarkę. Wszystkie drogi kiedyś prowadziły do Rzymu, a Chińczycy chcą, żeby wszystkie drogi prowadziły do Pekinu.
A to, co dzieje się dzisiaj na Morzu Południowochińskim, to ostatnio się zmieniło? Czy jest status quo? Co tam się dzieje?
Chińczycy wciąż budują wyspy sztuczne na Morzu Południowochińskim po to, żeby właśnie zademonstrować, że główna arteria handlu światowego nie jest tylko wyłącznie w panowaniu Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że jeszcze...
A co im te wyspy tam dają?
Nie, no. To jest, panie redaktorze, proszę, to jest fundamentalna kwestia. Otóż światem rządzi ten i ma prawdziwą władzę, kto jest w stanie kontrolować kierunek oraz wolumen przesyłów strategicznych.
Tam są biliony, tak, dolarów.
To nawet nie chodzi o pieniądze, to też. Chodzi o to, że ja decyduję. No dlaczego Stany Zjednoczone są w stanie na Iran nakładać sankcje? Na jakim patencie? No jak pani myśli?
No dlatego, że mają ogromną władzę nad światem.
I ale mogą... co to znaczy? Ale konkretnie, w czym to się przejawia? W tym się przejawia, że mogą z blokadę morską na wywozie tankowcami ropy irańskiej
przez ocean światowy.
To jest prawdziwa władza. To jest ultimate power. Tak? To jest prawdziwa władza. I tak samo jest i dlatego wszyscy się muszą liczyć, bo jak flota amerykańska będzie robiła kwarantannę i nie pozwoli na to, żeby ktoś kupował, to nie będą kupować. I raptem nie ma wolności mórz, dlatego że Amerykanie będą kontrolowali tę cieśninę i ten ocean światowy, który prowadzi do Iranu. I tak samo jest z Morzem Południowochińskim. Chińczycy, budując bastion i umieszczając tam rakiety, systemy antydostępowe, pokazują, nie, Amerykanie wcale nie będą kontrolowali w wypadku wojny Morza Południowochińskiego. To będzie nasz akwen, tak jak Morze Karaibskie jest wewnętrznym akwenem Stanów Zjednoczonych. I Amerykanie, proszę zwrócić uwagę, nie pozwalają na nikogo obecność na Morzu Karaibskim. Dlatego, że to jest, Amerykanie uważają, że to jest wewnętrzne morze Ameryki. W zachodniej hemisferze dominuje doktryna Monroe i zresztą Morze Karaibskie zwieńcza ujście rzeki Mississippi, które jest kręgosłupem towarowym Stanów Zjednoczonych, Mississippi, Missouri. W związku z tym jest darmową autostradą przewozu przemysłu i towarów rolniczych z wnętrza Stanów Zjednoczonych w świat. I Amerykanie nie pozwolą sobie na to. I szli niejednokrotnie na wojnę. Przecież o Kubę chodziło w dużej mierze o to w czasie kryzysu kubańskiego w latach 60., że raptem Sowieci pojawili się z bronią na Kubie, tak?
Mówi pan o Stanach Zjednoczonych i z jednej strony mamy kraj, który jest za wolnością, który nie wprowadza żadnych ograniczeń, a z drugiej strony mamy kraj, który jednak tę wolność w znacznym stopniu chce ograniczać i w bardzo radykalny sposób narzuca swoje widzenie świata innym.
To jest bo jest hegemonem, to jest proste. Tak to w świecie się odbywa. Zresztą dotyczy to też relacji międzyludzkich. No po prostu tak jest. Hegemon tak robi.
Mówi pan o Iranie. Jak wiemy, został wysłany lotniskowiec na Bliski Wschód. Amerykanie straszą Irańczyków, grożą im palcem. Możliwa jest wojna z Iranem?
Możliwa jest wojna z Iranem.
Dlaczego?
No dlatego, że Iran po prostu musi przeżyć. W związku z tym Iran będzie próbował eksportować ropę, bo inaczej umrze, tak? Po drugie będzie próbował pokazać, że blokada morska USA jest niewystarczająco skuteczna, więc będzie próba sił, jeżeli to będzie dalej trwało. Plus Iran jest państwem również połączonym z Eurazją systemami lądowymi. I przetestujemy właśnie, czy już go dotyczy nowy jedwabny szlak, czy są już połączenia, czy na przykład Chińczycy i Rosjanie się zastosują do sankcji amerykańskich, bo musimy wiedzieć o tym, że Amerykanie na przełomie kwietnia i maja cofnęli waivery, czyli te zwolnienia sankcyjne i teraz Chińczycy będą musieli podjąć decyzję, czy eksportują z Iranu i którędy, czyli pewnie przez ląd. I ciekawy jestem, jak Amerykanie będą w stanie wymusić sankcje, zwłaszcza, że są w wojnie handlowej z Chinami. Myślę sobie, że mamy zupełnie nowy świat. Muszę powiedzieć, że jesteśmy naprawdę w bardzo newralgicznym momencie zmiany ładu światowego. To pokazuje, że nie ma już jednobiegu nowej chwili.
Polityka, jak pan ocenia politykę Donalda Trumpa dzisiaj?
Mam mieszane uczucia, ale mieszane nie tak, jak to się mówi zwyczajowo, tylko... No Donald Trump albo przejdzie do historii jako wielki odnowiciel. Donald odnowiciel Imperium Amerykańskiego i potęgi Stanów Zjednoczonych w wyniku wielkiego przesilenia, które serwuje ładowi światowemu, albo przejdzie jako wielki przegrany, który uruchomił łabędzi śpiew Imperium.
Bo w tym wszystkim też ważną rolę odgrywa Izrael, który na Bliskim Wschodzie, jak wiemy, ma konflikt z Iranem. Jak pan patrzy na sytuację Izraela dzisiaj? No bo przecież jeżeli dojdzie do wojny, o której pan mówi, no to Izrael będzie pierwszym celem, jeżeli chodzi o
to jest sytuacja bardziej złożona, dlatego że wojna regionalna będzie dotyczyła przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, Iranu, Arabii Saudyjskiej. Turcja tak naprawdę sprzyja Iranowi, Rosja sprzyja Iranowi, Chiny sprzyjają Iranowi. Iran ma ogromne wpływy od Morza Śródziemnego do Zatoki Perskiej. Jest kwestia Jemenu. Saudowie oczywiście sprzyjają Izraelowi i Stanom Zjednoczonym, także mamy do czynienia z nową wojną 30-letnią w jakichś kolejnych jej odsłonach. Wojna syryjska domowa, przy samym szacunku dla tych biednych ludzi, którzy stali się zakładnikiem tej sytuacji, była przejawem nowego układu sił. Ten nowy układ sił i jego wyrównywanie czy poszukiwanie nowego ładu zaczęło się niestety od wojny irackiej 2003 roku i od obecności Amerykanów w Mezopotamii. No i to. Roli Izraela, już tu mówiłem, nie przeceniałbym. Izrael jak gdyby nie jest istotną siłą z punktu widzenia gry geopolitycznej światowej Stanów Zjednoczonych.
Ale głośno krzyczy i jest bardzo widoczny.
No bo co ma robić? Nie ma głębi strategicznej, może tylko krzyczeć. Nie jest w stanie, zasadniczo nie jest w stanie poza siłą wojskową oddziaływać na otoczenie swoje. Na przykład nie jest w stanie pomóc gospodarczo Syrii. Nie jest, dlatego że nie ma tak zwanej głębi strategicznej. Nie ma wystarczającej populacji, wystarczających pieniędzy. Izrael nie jest bogatym państwem. Nie wiem, czy pani wie, że Izrael wcale niewiele wydaje więcej na wojsko niż my, a PKB ma porównywalne z Rzeczpospolitą. Więc to nie jest potężne państwo.
Mówi pan to wszystko z takim smutkiem.
Co się dzieje, tak?
Tak, mówi pan to z takim, z takim zaniepokojeniem, ale ze smutkiem.
No tak, dlatego że ład, który nastał po 1991 roku dla Polski, się kończy.
Nadchodzą ciężkie czasy, tak?
Nadchodzą, nie wiem czy konkretnie dla Polski, ale na pewno nadchodzą czasy przełomu. Historia rozgrywa się w pewnych cyklach. Historia świata i kończy się pewien cykl teraz.
Jak będzie dalej, zobaczymy, ale jeszcze tutaj ważna informacja. Proszę powiedzieć, proszę się, jak to powiedzieć, dokonać autoprezentacji, autopromocji.
Tak, korzystając z gościny w Radiu Wnet, chciałbym wszystkich gorąco zachęcić. Jest już audiobook Rzeczpospolitej między lądem a morzem, o wojnie i pokoju. Od wczoraj wieczorem można na mojej stronie internetowej sobie wyszukać link jacekbartosiak.pl i gorąco zachęcam. Sam nagrywałem tego audiobooka. Ponad 31 godzin nagrania. Włożyłem w to bardzo dużo serca, emocji i co więcej, po raz pierwszy czytałem tę książkę od przełomu lipca i sierpnia 2018 roku siłą rzeczy, od kiedy została wydana i wszystko się, proszę Państwa, sprawdza.
Drodzy Państwo, dr Jacek Bartosiak w roli lektora teraz też będzie miał tutaj miejsce. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Drodzy Państwo, a my posłuchamy teraz osoby, która no już odeszła, ale dzisiaj są jej urodziny. B.B. King, wspominamy utwór, który też powinien Państwa poruszyć.